Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na przejęcie grupy Lotos. To ważny krok w kierunku budowy silnego multienergetycznego koncernu. Zgoda jest warunkowa, a to oznacza, że konieczna będzie sprzedaż 30% udziałów rafinerii Lotos i 80% stacji. Koncern z Płocka podpisał dziś także list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej nad PGNiG. W wydarzeniu uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że całościowa integracja pewnych rynków pokazuje dalsze kierunki rozwoju.
To jest kierunek integracji, którą odpowiednie ciała statutowe, ciała korporacyjne oczywiście przeanalizują, zatwierdzą, ale w imieniu większościowego akcjonariusza spółki PGNiG chciałbym również przedstawić informację taką, że mamy w zamyśle, mamy plan dalszej integracji kolejnego przejęcia właśnie na rynku PGNiG-u przez Orlen, przez ten zwiększony Orlen, po to, żeby nie konkurować na przykład na niektórych rynkach zagranicznych, tam gdzie nie musimy ze sobą konkurować, a możemy zwiększyć możliwości, żeby wykorzystać synergie, które są w detalu, na rynku detalicznym.
Prezes Orlenu Daniel Obajtek podkreślił, że jest to największa fuzja w regionie o tak dużej koncentracji. Dodał, że nie ma w Polsce miejsca na dwa takie koncerny. Nie możemy się dublować w inwestycjach, badaniach czy zakupie ropy, zaznaczył. Szef płockiego koncernu podkreślił, że oczekiwania Komisji Europejskiej były dużo większe. Bruksela żądała oddania dwóch rafinerii. Dotyczyło to także logistyki i sprzedaży detalicznej.
Jeżeli chodzi o rafinerię, ona będzie wydzielona. Tam z tej rafinerii 30% tej rafinerii będzie wydzielone. 70% rafinerii zostaje w rękach Orlenu. Jeżeli mówimy o logistyce, oddajemy tylko 7% logistyki. Orlen posiada 54% logistyki. No i oczywiście detal. Ale proszę Państwa, trudno mieć stację koło stacji. To jest normalną rzeczą w tych procesach. Nawet fuzje międzynarodowe na tym polegały. Ale proszę Państwa, chcę Państwu bardzo mocno powiedzieć. Negocjujemy z naszymi partnerami i przede wszystkim będzie to wymiana aktywów. Będziemy negocjować i negocjujemy wymianę aktywów w innej części Europy.
Plany połączenia PKN Orlen z Lotosem sięgają 1998 roku. Koncern z Płocka jest właścicielem rafinerii w Polsce, na Litwie i w Czechach, a Lotos jest właścicielem drugiej polskiej rafinerii. Obie spółki prowadzą działalność na rynku detalicznym praktycznie w całej Europie. Warto też zauważyć, że PKN Orlen przejmuje też firmę energetyczną Energa. Minister obrony Mariusz Błaszczak spotkał się we wtorek w Warszawie z sekretarzem wojsk lądowych USA Ryanem McCartym. Temat rozmów to perspektywy dalszej współpracy wojskowej, w tym szczegóły zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. To kolejny krok w realizacji deklaracji złożonych w ubiegłym roku przez prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski. Ta wizyta pokazuje bardzo bliskie relacje polsko-amerykańskie, powiedział szef MON-u Mariusz Błaszczak. Zwrócił też uwagę na niezwykłe doświadczenie, jakie zyskuje Wojsko Rzeczpospolitej podczas ćwiczeń z armią amerykańską.
Bardzo się cieszę z tego, że poprzez naszą współpracę wypełniamy treścią porozumienia zawarte między prezydentami Donaldem Trumpem a Andrzejem Dudą. Porozumienia dotyczące wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Na mocy tych porozumień jest w Polsce wysunięte dowództwo amerykańskiej dywizji z generałem Stanów Zjednoczonych na czele tego dowództwa. Jest przesądzona trwała obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Doceniamy, jest to dobre dla bezpieczeństwa Polski, jest to dobre dla bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO.
Z kolei sekretarz obrony Ryan McCartym powiedział, że amerykańska obecność wojskowa w Polsce zwiększa natowską zdolność do odstraszania. Wizyta ta zbiegła się z rozpoczętym we wtorek amerykańskim ćwiczeniem wojskowym na terytorium Polski. W jego ramach na poligonie Drawskim wraz z polską armią będzie ćwiczyć 500 żołnierzy amerykańskiej jednostki pancernej. Trybunał Konstytucyjny we wtorek uznał za niekonstytucyjną uchwaloną w ubiegłym roku nowelizację kodeksu karnego. Zaostrza ona kary za niektóre przestępstwa, w tym pedofilskie. Ustawę przed jej podpisaniem skierował do Trybunału prezydent Andrzej Duda. Projekt został złożony w Sejmie poprzedniej kadencji i uchwalony w ciągu 2 dni. I właśnie tryb procedowania zakwestionował Trybunał. Uznał, że Sejm nie zachował wymaganych terminów. Do orzeczenia odniósł się wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Podkreślił, że Trybunał nie zakwestionował treści merytorycznej, ale tryb prac nad nowelą.
tryb pracy wyznaczył marszałek Sejmu i jego służby prawne, eksperci prawni. I my nie mamy wpływu na to, w jakim trybie są ustawy procedowane w Sejmie. To jest rola marszałka Sejmu, co zresztą podkreślał poseł Mularczyk, występując przed Trybunałem Konstytucyjnym. My mamy zaufanie do marszałka Sejmu i jego służb prawnych. Tak oni uznali, no Trybunał Konstytucyjny uznał inaczej. My oczywiście ten wyrok honorujemy i w tym projekcie naszym wdrożymy te zalecenia Trybunału Konstytucyjnego i mamy nadzieję, że marszałek Sejmu i jego służby prawne będą już procedować w oparciu o te zalecenia Trybunału Konstytucyjnego.
Zakwestionowana przez Trybunał nowelizacja zawierała między innymi zmiany w obszarze walki z pedofilią, które zakładają, że za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat. Najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie, a najcięższe zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać. Nowy projekt ma zostać zgłoszony niezwłocznie po publikacji uzasadnienia wyroku Trybunału. Stołeczny program in vitro wart prawie 20 milionów złotych jest nieskuteczny, wynika z raportu Ordo Iuris. Instytut zweryfikował dane po tym, gdy na profilu prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego pojawiła się informacja o 743 dzieciach urodzonych w efekcie warszawskiego programu in vitro. Marta Kowalczyk z Ordo Iuris, współautor raportu, zwraca uwagę, że liczba urodzonych dzieci w porównaniu do ciąż jest niewielka.
Porównując jedynie do transferów, urodziło się 24% dzieci ze wszystkich transferowanych. Natomiast warto pamiętać, że zarodki transferowane to nie są wszystkie. To znaczy przy procedurze in vitro powstaje tak naprawdę około 6 istnień ludzkich przy jednej procedurze. O tym mówi ustawa, więc takie założenia przyjęliśmy. I w tym porównaniu, porównując właśnie zarodki, które powstały przy funkcjonowaniu programu do liczby urodzonych dzieci, wyszło, że prawdopodobnie urodziło się tylko około 4% dzieci.
Instytut Ordo Iuris wskazuje, że jeszcze przed przyjęciem warszawskiego programu in vitro wydał w 2017 roku krytyczną analizę uchwały wprowadzającej ten program. Również w 2019 roku, przed podjęciem przez władze Warszawy decyzji o przedłużeniu jego obowiązywania, Instytut przypomniał o poważnych wątpliwościach moralnych, jakie budzi procedura zapłodnienia pozaustrojowego. Stołeczny ratusz przedłużył tymczasem obowiązywanie programu do 2022 roku. Prezydent Polski podziękował rodzinie Radia Maryja za duchowe wsparcie przed wyborami prezydenckimi. Andrzej Duda był gościem audycji Aktualności Dnia na naszej antenie. A o wybór dobrego prezydenta modliła się cała wspólnota zgromadzona wokół katolickiej rozgłośni, a także telewizji Trwam.
To wsparcie było bardzo odczuwalne. Jeżeli ktoś się zastanawia, skąd były siły na to wszystko, a wiem, że się ludzie nad tym zastanawiają, to myślę, że odpowiedź jest taka, że po prostu to daje siły. Takie, nawet bym powiedział, nadzwyczajne. Więc chciałbym, żeby wszyscy, którzy mnie duchowo wspierali, mieli to poczucie, że jakaś cząstka ich dzieła i ich wkładu w tym wszystkim i w tym zwycięstwie jest. I zapewniam o tym, że możecie liczyć na moją postawę, taką, jakiej oczekujecie Państwo.
Uroczystość wręczenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyników wyborów prezydenckich odbędzie się 21 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie. Pierwsza pięcioletnia kadencja Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia tego roku. Tymczasem Koalicja Obywatelska nie może pogodzić się z demokratycznym wyborem Polaków, którzy zdecydowali, że to prezydent Andrzej Duda będzie przez kolejne 5 lat pełnił najwyższy urząd w państwie. Koalicja po przegranej Rafała Trzaskowskiego uruchamia specjalną stronę i zachęca do zgłaszania wyborczych protestów. Są na to 3 dni od ogłoszenia oficjalnych wyników. Zdaniem polityków koalicji jest wiele wątpliwości co do uczciwości głosowania. Także Komitet Trzaskowskiego przygotuje własny protest wyborczy. Według Zjednoczonej Prawicy przewaga jest znaczna i protesty opozycji nie zmienią wyniku wyborów. Co więcej, jak wskazał poseł PiSu Zdzisław Sipiera, opozycji nie zależy na prawdziwej demokracji, ale stałym podgrzewaniu sporu.
Podczas wieczoru wyborczego, po ogłoszeniu wstępnych wyników sondażowych, prezydent Andrzej Duda pogratulował panu Trzaskowskiemu jego wyniku i tego, że ma też za sobą dużą liczbę głosujących. No ale w demokracji jest tak, że nie decyduje o tym ulica w sensie bijatych czy dochodzenia, kto jest silniejszy, tylko demokratycznie przy urnie wyborczej postawiony krzyżyk przy swoim kandydacie. To nie było zwycięstwo 1-2 głosami, tylko prawie 500 000, to jest dość dużo. Frekwencja jest bardzo wysoka, także mandat i wszystkie przesłanki demokratyczne są wypełnione.
Według oficjalnych wyników podanych przez Państwową Komisję Wyborczą prezydent Polski Andrzej Duda otrzymał ponad 51% głosów, kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski blisko 49%, frekwencja wyniosła ponad 68%, a prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pogratulował Andrzejowi Dudzie reelekcji, podkreślając, że liczy na dalszą współpracę w zakresie obronności, handlu, energii oraz bezpieczeństwa telekomunikacyjnego. Za granicę rozesłanych zostało 480 tysięcy pakietów wyborczych, z czego 83% wróciło do krajów. Głosowanie Polonii w drugiej turze podsumował we wtorek MSZ. Jak wskazał szef tego resortu Jacek Czaputowicz, wszystkie pakiety zostały wysłane za granicę w ustawowym terminie. Zwrócił też uwagę, że tegoroczne wybory prezydenckie spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem Polonii. Zwrot pakietów wyborczych był o 19% wyższy w porównaniu z wyborami prezydenckimi sprzed 5 lat. Wówczas wyniósł on 66%. Minister Jacek Czaputowicz wskazał, że Polacy czują więź z ojczyzną.
Widzimy tutaj skokowy wzrost liczby Polaków biorących udział w wyborach w krajach. Jest to bardzo dobra wiadomość. Bardzo z tego się cieszymy. Świadczy to o tym, że Polacy, którzy mieszkają za granicą, czują więź z Polską, mają świadomość przynależności do społeczeństwa polskiego, korzystają ze swoich praw. I teraz w tej sytuacji zadaniem MSZ-u jest zapewnienie Polakom mieszkającym za granicą realizacji tych konstytucyjnych praw, czyli udziału w wyborach. Chcę powiedzieć, że jest to bardzo dobry wynik na zaskoczył tak pozytywny wynik, tak dobry odzew Polaków.
W pierwszej turze wyborów prezydenckich do głosowania za granicą zarejestrowało się 374 tysiące osób, a w drugiej 519 tysięcy. MSZ uznał ten wynik za sukces. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.